służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Na samym początku witają się prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Drodzy słuchacze, mamy luty, pierwszy czwartek miesiąca. Witamy się z wami w nowym roku, bo w styczniu, w zeszłym miesiącu nie mieliśmy tej okazji przez to, że pierwszy czwartek, wtedy kiedy przypada termin naszej audycji, wypadał właśnie w nowy rok, a wtedy mieliśmy ramówkę świąteczną, trochę inną, więc zapraszamy was już teraz, żebyście posłuchali tej naszej audycji. Księże Mateuszu, proszę przedstawić dzisiejszych naszych gości.
Gośćmi naszej dzisiejszej audycji, tej pierwszej części audycji, są ministranci z parafii Stara Krakawa. Gościmy tutaj w studio czterech ministrantów tej parafii. Są z nami ministranci tej parafii.
Antoni.
Adam.
Paweł.
I Szymon.
Którzy w tej dzisiejszej audycji podzielą się z nami historią swojej drogi do ołtarza, do służby liturgicznej, ale też swoim doświadczeniem wspólnoty ministranckiej, jaką tworzą ministranci ze Starej Krakawy. Chciałbym, abyście na początku podzielili się z nami właśnie tym, co spowodowało, że zostaliście ministrantami. Kiedy to było? Jak długo już trwacie w służbie liturgicznej? I kto był takim motorem napędowym, który skłonił was do tego, aby dołączyć do służby? Antoni.
No to moim motorem napędowym, że tak powiem, był mój dziadek, który był kościelnym. Dziadek Włodek, pozdrawiam go serdecznie. On mnie tam zachęcił, tak samo jak i mój kuzyn Filip. W sumie to ta moja droga ministrancka zaczęła się od rorad, też właśnie w tym okresie adwentowym, kiedy przechodziłem do zakrystii. Zwykle nakrywałem kielich i mi się to spodobało. No i tak już jakoś zostało, że byłem ministrantem, zostałem przyjęty przez księdza Hieronima Kubickiego, już przyszłego i...
Tak wyglądała twoja droga. Tak. Od kiedy jesteś ministrantem?
Będzie już 8 lat, tak.
Pięknie. Adam, jak było w twoim przypadku? Od kiedy dołączyłeś do grona ministrantów?
No, ja dołączyłem do grona ministrantów w 2023 roku. No takim motorem napędowym dla mnie był mój kuzyn Wojtek Chojnacki, którego bardzo pozdrawiam, bo on był ministrantem, ja też chciałem być i no zawsze jak byłem na mszy świętej przed komunią, to zawsze wolałem służyć przy ołtarzu niż siedzieć w ławce.
Takie zaangażowanie zawsze mobilizuje do tego, żeby w liturgii uczestniczyć.
Dokładnie.
Paweł, w twoim przypadku, kiedy zaczęła się przygoda ze służbą liturgiczną?
Mój brat był pierwszy i ja też chciałem i jestem ponad 3 lata ministrantem.
Mhm. Brat długo był przed tobą ministrantem, czy w miarę równo się zapisaliście?
Długo, z 4 lata.
Mhm. I długo musiał cię namawiać, czy raczej tak spoglądałeś na niego i sam już czułeś, że chciałbyś w pewnym momencie razem z nim iść służyć do ołtarza?
Sam chciałem.
Tak się składa, że razem z nami w studio jest brat Pawła, Szymon. Szymon, który niedawno ukończył kurs ceremoniarza, ale do tego za chwilę powrócimy. Szymon, co ciebie skłoniło do odkrycia tej drogi powołania służby liturgicznej?
No to tak to było 7 lat temu, w 2018, że no nie pamiętam do końca jak to było, ale no dużo nas ministrantów wtedy przyszło, w tym jednym roczniku, to w szczególności no patrząc teraz na to, ile teraz nas jest, bo nas jest niewielu, a wtedy nas chyba przyszło 7 czy ilu. No i jakoś tak wyszło, no i no wszyscy tam, dużo bardzo osób dołączyło wtedy do tego grona.
Zapisywaliście się przed pierwszą komunią, czy po pierwszej komunii świętej?
Po już.
Czasami jest tak właśnie, że ta okazja pierwszej komunii świętej jest świetnym czasem na dołączenie. Właśnie nie tylko w pojedynkę, ale z rówieśnikami, z kolegami z klasy, którzy też przygotowują się do pierwszej komunii świętej i razem z nami chcą podjąć tę służbę liturgiczną. Każdy z was ma inne doświadczenie służenia przy ołtarzu. Jedni są dłużej ministrantami, drudzy są od niedawna. Gdybyście mieli stwierdzić, co najbardziej lubicie w służbie liturgicznej. Jeżeli wiecie, że macie iść na mszę świętą, co najbardziej chcecie robić, co jest takim waszym ulubionym zajęciem? Może zaczniemy od drugiej strony, tym razem Szymon jako pierwszy.
No, dużo takich jest, w szczególności na tych na przykład bardziej uroczystych mszach, jak na Wielką Sobotę, no to ten paschał na przykład jest fajny, trzymanie go. No, mszał też jest fajny. No, kadzidło też, no wiadomo, no, ale to tak, no, to każdy.
Każdy ministrant chce być mistrzem kadzielnicy. Paweł?
Posługa przy mszale, trybularz.
Czy ty, Paweł, mimo tego, że jesteś 3 lata ministrantem, umiesz mszał obsługiwać?
Ja stoję, ale nic nie robię.
A, myślałem, że już umiesz, bo to uczymy dopiero ceremoniarzy. Szacun, bo tak mówię, no kurczę, nie jeden młodszy ministrant czasami bystrzejszy jest niż starsi weteranowie. Adaś, a twoje ulubione zajęcie?
No, moim ulubionym zajęciem to jest rozkładanie kielicha, kadzidło i uderzanie w gong.
Pięknie. Antoni, twoje ulubione zajęcie?
Moje ulubione zajęcia to oczywiście rozpalanie ognia. Akolitka też jest dość ciekawą funkcją, szczególnie w rycie rzymskim, tradycyjnym. I to w sumie tyle.
Gdybyśmy mieli powiedzieć teraz, co jest dla mnie trudne, czego nie lubię robić, czy jakie są funkcje, na które zawsze najciężej znaleźć osoby, które je podejmą, co by było taką funkcją, Antek?
To chyba łódka.
Tyle o was. Przenosimy się do waszej parafii, parafia Stara Kakawa. Gdzie jest zlokalizowana ta parafia na mapie diecezji kaliskiej?
Jest ona w dekanacie ołobockim, jakieś 20 km od Kalisza.
I tam w tej parafii wśród wielu wiernych istnieje wspólnota ministrantów, wspólnota w służby liturgicznej. Ile ona dzisiaj liczy członków? Ilu ministrantów?
8 ministrantów.
Gdybyście mieli pomyśleć, najmłodszy i najstarszy, jaki jest przedział wiekowy tych osób?
16, a najmniejsza to 12.
Pięknie. Czy myślicie, że dzisiaj łatwo jest być ministrantem?
Zależy, w jaki sposób na to patrzymy. Bo zostać ministrantem to można sobie tak powiedzieć i przyjść do kościoła, powiedzieć księdzu, żebym chciał zostać tym ministrantem. A z drugiej strony też nauczenie się gestów liturgicznych, rozkładanie kielicha, służenie podczas mszy świętej. No, nie jest to łatwe, to się tak wydaje, ale no nie jest.
A w waszej parafii jak wyglądało to uczenie się tych wszystkich czynności liturgicznych?
My to wykonywaliśmy, te czynności, z księdzem proboszczem. Ogólnie przygotował nas do pełnienia funkcji ministranta przed jeszcze dołączeniem i włączeniem nas do grona.
Długo trwał taki okres przygotowania?
2 miesiące.
I zakończył się pewnie mszą świętą, na której otrzymaliście strój liturgiczny i otrzymaliście błogosławieństwo do pełnienia funkcji ministranta. Bycie ministrantem nie jest łatwe, dlatego że trzeba się wielu rzeczy nauczyć. A jak to wygląda pod względem czasu, który trzeba wygospodarować? Staracie się być na mszy tylko w niedzielę, czy w tygodniu też?
No, w niedzielę oczywiście, że jesteśmy i w tygodniu też, no bo jest nas codziennie w tygodniu po 4, po 5 ministrantów.
Pięknie, brawo. A udaje się to jakoś godzić z innymi obowiązkami? Gdybyś miała nam powiedzieć, jakie są twoje zajęcia poza szkołą, poza parafią? Masz jakieś zajęcia pozalekcyjne? Jakieś swoje hobby?
No, trochę gram w piłkę nożną.
uda wam się uzbierać drużynę piłkarską na turniej ministrancki, czy nie ma tylu piłkarzy wśród ministrantów?
Raczej nie.
Ale są też różnego rodzaju inne turnieje sportowe, między innymi turnieje czy w koszykówkę, czy turniej szachowy, czy zawody wędkarskie. Może chociaż właśnie w takich turniejach, gdzie mniej osób jest potrzebnych, uda wam się wziąć udział i reprezentować godnie starą Krakawę. Paweł, w twoim przypadku, jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, nasza audycja nosi tytuł o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu. Co jest takim twoim ulubionym zajęciem poza ołtarzem?
Łowić ryby.
Łowienie ryb. Przed chwilą mówiłem, zapraszałem, więc może akurat uda nam się spotkać w piątek po Bożym Ciele na turnieju ministrantów w łowieniu ryb w zawodach wędkarskich. Natomiast z chęcią idziesz do kościoła na mszę świętą, czy raczej jest na odwrót, że mama musi wyganiać?
Z chęcią.
Dobrze, a jeżeli miałbyś powiedzieć, zanim zostałeś ministrantem, też szedłeś z chęcią, czy dopiero od momentu rozpoczęcia służby jakoś tak chętniej uczestniczysz w liturgii?
Chętniej od rozpoczęcia liturgii.
Pięknie. Nasz gość Szymon zdradził, że... czy może ja zdradziłem, że Szymon niedawno ukończył kurs ceremoniarza, bo mimo, że ta parafia ma taką mniejszą wspólnotę ministrancką, 8 osób, to wśród nich jest chociażby Antoni, który jest lektorem, i Szymon, który niedawno został pobłogosławiony do pełnienia funkcji ceremoniarza. Szymon, jak wspominasz kurs ceremoniarza? Co najbardziej utkwiło ci w pamięci i w czym pomógł ci ten kurs w takim codziennym twoim funkcjonowaniu w parafii?
No, kurs wspominam bardzo dobrze i na pewno polecam każdemu, kto by chciał i no jakby ma te możliwości, żeby przyjechać do przygody, no bo wiadomo, nie wszyscy mają, bo nasza diecezja też no, jest duża.
Jest rozległa, tak.
No i czasem trzeba na przykład jechać półtorej godziny czy coś, to więc nie wszyscy też mają te możliwości, ale tak najbardziej mi utkwiło w pamięci, jak byliśmy na plebanii tam w Przegodzicach i uczyliśmy się mszału i jak ustawiać to w mszale wszystkie zakładki i tak dalej.
Udaje ci się gdzieś tam posługiwać tym mszałem? Próbujesz sam ćwiczyć w parafii, czy raczej jeszcze budzi
tak,
to strach?
Tak, w parafii posługujemy.
Pięknie. Antek, jak wspominasz swój kurs lektorski, który odbyłeś w zeszłym roku, w 2025, tak? Czy 24?
24.
24, czyli już weteran w tej posłudze, w funkcji lektora. Jak wspominasz swój kurs? Czy pomógł ci lepiej przygotowywać się do tego zadania? I czy dzisiaj w parafii jesteś tym, który czyta Słowo Boże, czy raczej od tego ucieka?
Jestem w parafii od tego, co czyta Słowo Boże. Jeżeli chodzi o to, co mi utkwiło w tym kursie ceremoniarskim, to była lekcja z panią Małgorzatą, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, tak. Nasza pani polonistka, tak, którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za to, że od lat pomaga nam przygotować lektorów od tej strony fonetycznej, od strony poprawnego czytania, akcentowania, dykcji.
To tak jak ksiądz już tu wspomniał, utkwiła mi ta lekcja z dykcją. Utkwiła mi też lekcja, kiedy rozmawialiśmy o Piśmie Świętym, poznawanie różnych przypowieści, Ewangelii, jak i również jak głosić to Słowo Boże, bo nie każdy ma takie, że tak powiem, predyspozycje. Niektórzy się stresują, a ten stres w ogóle jakby według mnie nie wchodzi w grę. Bardziej ile ludzi jest w kościele, tak?
Ja myślę, że ten stres jest zawsze mniejszy, jeżeli idziemy przygotowani do tego zadania, które mamy nam przywykonać. Jeżeli nie damy się zaskoczyć, ale sprawdzimy sobie czytanie, postaramy się je przygotować już w domu wcześniej, to wtedy ten stres nie jest taki wielki. Paweł i Adam, czy kiedy wy wychodzicie do ołtarza, na przykład rozkładać kielich, czy podawać ampułki, dzwonić dzwonkami, gongiem, macie stres? Spoglądacie na starszych kolegów, czy macie już w sobie taką śmiałość, że wiecie, że to, co robicie, jest dobrze i nie musicie się stresować?
No, ja nie mam stresu, bo już to robiłem wiele razy i nie ma stresu. Nie mam w ogóle stresu przy tym.
Paweł?
Nie stresuję się, bo już umiem.
Brawo. Gdybyś miał, Adaś, zachęcić osoby w waszym wieku, które nie są jeszcze ministrantami, a które może by rozważały, czy by do was dołączyć, powiększyć waszą wspólnotę ministrancką, co byś im powiedział? Dlaczego warto?
No bo służymy Bogu i że jest przyjemna atmosfera, że są zadania, że dostajemy nagrody za to, że służymy przy ołtarzu.
Myślę, że nagrody mobilizują. Dla was taki gorący czas, rozpoczął się styczeń, rozpoczął się czas odwiedzin duszpasterskich w naszych parafiach. Czy jako ministranci w Starej Czakawie chodzicie na kolędę?
Tak, od tego roku.
Od tego roku. Czy już macie określone zadania, jakie podczas tej kolędy wykonujecie, czy jeszcze nie do końca?
Mamy już określone.
Jak to będzie przebiegało?
Że wchodzimy do domu i śpiewamy kolędy i no, że też mamy podpisywać drzwi znakiem K plus M plus B równa się 2020.
Pięknie, a wiecie, co znaczy ten skrót?
Kasper, Melchior i Bertazar.
Brawo, imiona trzej mędrców, albo, jeżeli by brać z łaciny, Christe mensionem benedicat, Christe błogosław dom. Jaki macie repertuar kolęd? Jedną czy więcej?
Chyba więcej, ale to też zależy.
Ja pamiętam, jak chodziłem na kolędę jako ministrant w swojej rodzinnej parafii w Przyrodzicach, to zawsze chodziłem z takim małym śpiewniczkiem. Mieliśmy około 20 kolęd, więc czasami się zdarzyło, że na trasie, którą szliśmy, nie powtórzyła się żadna kolęda. W każdym domu była inna. Mój proboszcz też był zawsze rozśpiewany, uczył nas tych kolęd, był rozmaity repertuar na mszach świętych. Mieliśmy okazję się tych kolęd nauczyć, a później właśnie w domu też śpiewaliśmy tak, żeby było jakieś urozmaicenie. Dzięki serdeczne, że zechcieliście przybyć tutaj do studia, podzielić się z naszymi radiosłuchaczami swoim doświadczeniem pięknej służby liturgicznej. Pozdrawiamy całą parafię Stara Czakawa, zwłaszcza wszystkich ministrantów. Modlimy się o to, żeby było was jak najwięcej. Natomiast kogo wy chcielibyście pozdrowić w tej audycji, Antoni?
Ja bym chciał pozdrowić moją mamę i tatę oraz księdza proboszcza.
Paweł?
Księdza Hieronima.
Adaś?
Ja bym chciał pozdrowić moją siostrę, mojego tatę, moją mamę i mojego dziadka i księdza Hieronima.
Dziękujemy i pozdrawiamy.
Ja pozdrawiam Izę.
Pozdrawiasz Izę. Dołączamy się do tych pozdrowień. Dziękujemy wam. I zapraszamy do tego, abyście włączali się do tych wszystkich dzieł, które jako duszpasterstwo diecezjalne organizujemy, abyście brali w nich udział zarówno w tych szkoleniach, jak i w różnego rodzaju turniejach i zawodach sportowych. W tym roku szkolnym, w drugiej części audycji, gościmy mężczyzn, którzy przed laty pełnili funkcje ministranckie, natomiast dzisiaj są już dorosłymi ludźmi, pracują w różnych dziedzinach, pełnią różne zawody. Z jednej strony chcemy porównać czas bycia ministrantem sprzed lat do tego czasu dzisiejszego, zobaczyć, jak to było kiedyś, jak jest dzisiaj, a z drugiej strony chcemy poznawać te różne zawody, zajęcia, po to, by nasi radiosłuchacze, zwłaszcza nasi ministranci, mogli też poszukiwać swojej drogi życiowej, odnajdywać swoje powołanie i w jakiś sposób może je realizować, kiedy zrozumieją, że ten nasz gość stał się jakąś inspiracją w tym, co robi. Dzisiaj gościmy w naszym studio pana Adama Krawczyńskiego wraz z małżonką Agnieszką z parafii świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Zaczniemy właśnie od tej służby ministranckiej. Panie Adamie, jak dawno był pan ministrantem i w jakim wieku to się zaczęło?
Moja służba ministrancka zaczęła się w 7-8 lat przed Komunią Świętą. I to był czas, w którym nie było tak dla dzieciaków, wtedy nie było takich zajęć różnych, dodatkowych, jak teraz mają dzieci. Wtedy to było coś, służba ministrancka, dodatkowo można było po prostu
zaangażować się
po prostu, coś dodatkowego. Raz na tydzień były SKS-y, ale to było tylko raz i poza tym nic w sumie, dlatego ta służba ministrancka gdzieś też przyciągnęła. Do kościoła miałem bardzo blisko, bo miałem w sumie sąsiadem z proboszczem. Ja z parafii Kobylin pochodzę i byliśmy z księdzem proboszczem przez okno praktycznie, tak bliziutko.
Dzwony było słychać.
Dzwony było słychać, tak, a nawet tymi dzwonami, szczerze mówiąc, to nawet też, bo służba ministranska była taka, że też mieliśmy swoje, tak było bynajmniej kiedyś. Te dyżury były obowiązkowe, w ciągu tygodnia tam były dwie mszy, była ranna, wieczorna. I niedzielna msza też była na którąś godzinę ustalona.
Przypisana.
Zbierało się punkty. I odnośnie jeszcze tych dzwonów, też rano na mszę, czasami jak się biegło, czy to z chęcią się biegło na tą dzwonnicę i się nawet dzwoniło tymi dzwonami. To za ten sznur i aż się fruwało do góry na tej linii.
To małe dziecko.
Bardzo fajna sprawa to była. Tak. Dzisiaj to już jest raczej... Inaczej to wygląda, bo dzisiaj są dzwony elektroniczne.
Pilot, zachrystii, użyczeli, wszystko działa.
Tak, tak, oczywiście. A bardzo mile wspominam ten czas. Służyłem 9 lat. Co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie służenia w tamtym czasie, a teraz, jak to się też zmieniło, to też w tym czasie teraz dla tych ministrantów jest dużo więcej możliwości, dużo więcej się rozwinęło. Dużo więcej imprez sportowych. Te dzieciaki naprawdę mają teraz dużo więcej możliwości, chęci tylko od wyjechania i po prostu integracji takiej też. Bo kiedyś to raz na 3 tygodnie gdzieś tam ksiądz zorganizował piłkę, wyskoczyło się. Z świętej pamięci ksiądz Jerzy Krzyżaniak. Jeden raz tylko kiedyś, pamiętam, zorganizował nam wyjazd do Środy Wielkopolskiej na tydzień dla ministrantów. Jedyny wyjazd. Dzisiaj ministranci mają organizowane wyjazdy, nawet zagraniczne wycieczki. Także to bardzo się zmieniło w tej chwili.
Rzeczywiście kiedyś ta służba ministrancka wiązała się w sumie tylko ze służbą. Natomiast dzisiaj jest to całe życie, nie tylko przy ołtarzu, zresztą tytuł naszej audycji ministranckie życie nie tylko przy ołtarzu, ale też to wszystko, co poza ołtarzem. Ja osobiście, kiedy organizuję te różnego rodzaju turnieje, właśnie zależy mi na tym, żeby młodzież się integrowała ze sobą. Nie tylko ta młodzież z parafii, która i tak się zna od ołtarza, ale też ta młodzież z parafii obok, z parafii gdzieś tam w diecezji, żeby tworzyli razem taką wspólnotę. Ale to jest prawda, to co pan powiedział, że ministranstwo kiedyś było taką alternatywą na wyjście z domu. Ja pamiętam sam ze sobą, w sensie moi koledzy z klasy, kiedy przychodził piątek, my mieliśmy taki zwyczaj mszy świętej szkolnej. Dyżur w tygodniu to było swoją sprawą, była zbiórka w środę, ale w piątek o godzinie 16 była msza święta szkolna, na które się przychodziło z Pismem Świętym. Proboszcz kazał znaleźć Ewangelię z dnia w Piśmie Świętym i później zadawał pytania, a my ze zrozumieniem zgłaszaliśmy się, odpowiadaliśmy, rozmawialiśmy na tekst, który był przeczytany. No to właśnie przychodziła godzina 15, w jednym miejscu się zjeżdżaliśmy z tymi Pismami Świętymi, komża w rękę i do ołtarza. Nie było nic poza tym. A dzisiaj rzeczywiście, czasami jak się popatrzy na ministrantów, mają mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, od korepetycji po baseny, więc i tak szacunek, że udaje się coś wygospodarować na ten ołtarz, na tą służbę.
Tak, i to też jest widoczne właśnie w tamtych czasach, to nie tak strasznie daleko, ale ta różnica też polegała tak faktycznie na tym, że tych chłopaków było wtedy, bo faktycznie tych zajęć nie było, a dzisiaj tych chłopaków do tego ołtarza jest no bardzo trudno przyciągnąć i jak się uda, to super.
Jeżeli mówimy o ministranturze w tamtych czasach, kto stał się dla pana takim motorem napędowym, aby dołączyć do ołtarza? Czy było to z pokolenia w pokolenie, czy raczej taka inspiracja?
Mój ojciec też był ministrantem, ale jakoś tak to akurat aktualnym wtedy ksiądz wikariusz, bo już nie pamiętam też jak się nazywał, ale takim motorem po sąsiedzku tym bardziej. A druga sprawa też koledzy jeszcze, bo to też kolega z ulicy, to drugi kolega z ulicy i tak razem wspólnie po prostu chodziliśmy, służyliśmy. To było też dla nas pasja. Zbieranie punktów, taka jakby trochę rywalizacja między sobą, kto tych punktów więcej nazbiera. Też jakaś tam miesięczna nagroda za tą służbę właśnie w postaci jakiegoś Pisma Świętego, ale też w skali roku z całego się nazbierało punktów. Później była nagradzana też, kto więcej razy na kolędę pójdzie.
A to u nas też rzeczywiście, jak ktoś przychodził tylko w grudniu i w styczniu, to za dużo nie mógł tam liczyć na te trasy kolędowe, ale jeżeli ktoś cały rok sumiennie chodził, to rzeczywiście mógł się tam zapisać kilka razy i to było taką nagrodą, która cieszyła i mobilizowała. A jeżeli wracamy wracamy do tamtych czasów. Czy mieliście coś takiego, jak jakiś egzamin przed rozpoczęciem służby? Bo czasy łaciny, myślę, pana minęły, patrząc na wiek.
No więc wtedy już, kiedy ja służyłem, to ja już takich egzaminów też nie miałem wtedy. Nie było czegoś takiego. Teraz wiem, że właśnie ministranci mają, czy chcą zdać na jakiś poziom lektora, czy poziom ceremoniarza. No wiadomo, muszą się przygotować, są egzaminy. Kiedyś nie było, po prostu chęć służenia i nie mieliśmy żadnych egzaminów.
Kiedyś też nie było tak rozwinięte to duszpasterstwo diecezjalne. Było bardziej to służenie w parafii, dzielenie się funkcjami. Natomiast dzisiaj idziemy taką drogą formacji etapową, zaczynając od kandydatów, przez tych młodszych ministrantów, aż po takie funkcje specjalistyczne, jak chociażby lektor, ceremoniarz, którzy otrzymują błogosławieństwo z rąk biskupa, ale też wymaga się od nich konkretnej wiedzy, czy właśnie udziału w kursie, który przygotowuje ich do pełnienia tej funkcji. Cieszycie się państwo swoimi synami, którzy też tak jak tata poszli w ślady służby liturgicznej. Czy dzisiaj trudno jest ich zachęcić do tego, by się zaangażowali, czy raczej to jest takie naturalne w waszym domu?
U nas jest to takie naturalne. Marcin, ten najstarszy syn, to w ogóle z chęcią zupełnie. Nawet teraz, jak jest okres rorad, także wcześniej rano wstaje też na 6:30 przed szkołą jeszcze, w te dni, w które nie może być o godzinie 17, bo u nas roraty są właśnie w te dwie godziny, o 6:30 i o 17, i nie ma problemu. On, dla niego to jest takie oczywiste, po dwa razy na mszy potrafi być w ciągu dnia. Bardzo się angażuje też, podoba mu się to, jak ma jakąś funkcję w trakcie mszy, że może się wykazać. Także naprawdę super się w tym spełnia, tak?
Więc tutaj wielka wasza zasługa, że w taki sposób wiarę przekazaliście swoim dzieciom, ale też takie ukłony w stronę waszych duszpasterzy i księdza proboszcza i szczególnie księdza Łukasza, który gdzieś tam jest takim motorem napędowym tej waszej wspólnoty ministranckiej. Wytrwale pojawia się z nimi na drodze.
Bardzo zaangażowanie.
Tak, jeśli chodzi o tą stronę sportową, to bardzo mocno angażuje chłopaków. Mają to też podzielone, bo ksiądz Michał bardziej od strony liturgicznej, bo też to pielęgnują i pilnują, żeby jak najbardziej chłopcy potrafili wykonywać te czynności.
Bazylika zobowiązuje, dokładnie. Żeby było lepiej niż wszędzie.
Tak, także tutaj jeżeli chodzi o to rzeczywiście bardzo nasi księża się angażują w to też i pomagają chłopakom.
Tutaj zdradzę naszym radiosłuchaczom, że chociaż pan Adam przed laty był ministrantem, nie skończył swojej przygody ze służbą liturgiczną i dziś pełni funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Stąd taki pomysł i czym zajmuje się nadzwyczajny szafarz na co dzień? Czy wpływa to jakoś na takie swoje życie osobiste?
Nadzwyczajnym szafarzem stałem tak dosyć znienacka i szybko. Ksiądz właśnie proboszcz zadzwonił do mnie telefonem i mówi, czy nie chciałbym pełnić takiej funkcji. No podpowiedziałem, że muszę się chwilę zastanowić nad tym, bo to nie jest taka prosta sprawa. Ale jakoś po jakimś niedługim namyśle stwierdziłem, że to pewnie tak, bo dużo łatwiej było mi do tego ołtarza gdzieś pójść, przyjść, i byłem przy tym ołtarzu, także nie był to dla mnie problem jakiś, dlatego ta decyzja była też szybko gdzieś tam podjęta, że tak, zgadzam się i podjąłem te kursy, jestem szafarzem, rozdaję komunię świętą przy ołtarzu, z posługą do chorych też jeszcze, bo też czy moja babcia, czy moja teściowa teraz też tam, także też podjeżdżałem z Panem Jezusem do domu.
Do najbliższych.
Najbliższych.
A małżonka tak. Jak to odbiera? Powód do dumy, czy
powód
do zagłopotowania?
Nie, powód do dumy. Ja muszę powiedzieć nawet, że tutaj mój mąż, jak podejmował decyzję o tym, czy zostać szafarzem, czy nie, to ja powiedziałam, że Adam, to jest twoja decyzja. Ja będę cię wspierała, jakąkolwiek podejmiesz. Czy jeżeli zdecydujesz się, że nie, czy jeżeli będziesz szafarzem, to jak najbardziej
zawsze
będę. Mówimy. Tak, zawsze możesz też na mnie liczyć, że tutaj... Także ja jak najbardziej powód do dumy. A widziałam też radość Adama, bo to był taki jego powrót z powrotem na ołtarz tutaj, bo te lata ministranckie, takie wspomnienie, a też niesamowite doświadczenie, bo chłopcy Marcin i Piotrek, bo to są nasi synowie ministranci, bardzo się też z tego cieszyli. Tato, będziesz z nami na ołtarzu. Także to była taka wielka
piękne
radość dla nich. Piękne
nie?
doświadczenie.
Tak.
A teraz jeszcze, bo mamy takiego młodszego syna, to jak jesteśmy na mszy razem, to woła z kościoła, tata, tata. Także tutaj...
I tu troszeczkę też było zastanowienia z mojej strony, czy jednak iść na ten ołtarz, czy może z żoną, z tym maluszkiem.
No bo jednak małżonka
kościele.
Została sama w ławce
tak.
teraz,
tak.
A chłopacy przy ołtarzu.
Dokładnie. Ale maluszek patrzy też na tatę, na braci, także...
Bierze przykład.
Może
może niebawem do kandydatów.
Niedługo też dołączę. Będzie przy ołtarzu.
Pięknie. Przechodząc już do tego czasu obecnego, na co dzień oprócz tej służby przy ołtarzu jest pan masażystą. Na czym polega pana zadanie? Czym zajmuje się masażysta? Albo zacznijmy od tego, skąd w ogóle taki pomysł na swoje życie?
Taki pomysł na swoje życie to moja żona. To moja żona. Pracowałem 15 lat w takiej firmie motoryzacyjnej. Moja żona jest fizjoterapeutką. Postawiliśmy budynek, otworzyliśmy rehabilitację. Żona tam zarządza, jest fizjoterapeutą. I po prostu ona mnie namówiła do tego, zrób chociaż technika masażysty. Będziemy sobie razem pracować w swojej firmie. I tak to się zaczęło. W sumie poszedłem do szkoły, zostałem tym masażystą. Faktycznie ukończyłem te 2 lata i nie żałuję tego. Mhm. Zawsze warto pomyśleć na tym, że w każdej chwili można się przekwalifikować. Musimy dążyć do tego, żeby nam było dobrze, lepiej, żeby się dobrze pracowało. Praca z ludźmi jest wymagająca, ale jest też bardzo czymś dobrym doświadczeniem. Można naprawdę, w ogóle technik masażysta, no, pomaganie ludziom.
Jakaś ulga w bólu, nie? Czasami
w napięciu mięśniowym, wiadomo, że trzeba relaks. Wykonywać masaże relaksacyjne czy lecznicze.
Wspomniał pan, że małżonka jest fizjoterapeutką.
Tak.
Panie Agnieszko, jaka jest różnica między fizjoterapeutą a masażystą?
Fizjoterapeuta planuje cały program rehabilitacji. Indywidualnie dobieramy do pacjenta. Wiadomo, sprawdzamy wszystkie wskazania, przeciwwskazania, co dany pacjent może mieć zlecone. Mamy z czego wybierać, bo jeżeli chodzi o sam dobór tej fizjoterapii, to jest taki szeroki zakres. A masażysta wykonuje te masaże, czyli fizjoterapeuta, jeżeli zleci, że dany pacjent może mieć wykonany masaż, no to technik masażysta go wykonuje. Technik masażysta tylko i wyłącznie te masaże, już nie uczestniczy w tym programie takiego usprawniania całościowego, po prostu jest, no, w skład zespołu wchodzi, tak, tego terapeutycznego, bo tak naprawdę ten cały program, cała ta fizjoterapia, no to my to ustalamy, no a korzystamy z tego, że możemy zrobić terapię manualną, ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykalne. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Pomagamy pacjentom właśnie ulżyć w cierpieniu, poprawić sprawność ruchową. Też bardzo ważna jest profilaktyka, tak? Także nie zostajemy tylko na tym, co w danym momencie, tylko też edukujemy pacjenta, co powinien robić w domu, jak powinien wykonywać różne czynności, czego ma unikać. Także no jest to też, taka fizjoterapia wymaga takiego całościowego planu. Nie tylko to, co u nas w gabinecie, ale też potem to, co...
Praca w domu czasami, wymaganie od siebie, te ćwiczenia.
Tak, no bo tak naprawdę masaż i wszystkie takie inne techniki, to jest takie wspomagające. A tylko to, co nasz pacjent gdzieś tam się usprawnić, to są jego ćwiczenia też i jego praca, którą musi wykonać, tak? Także to tak, no
a
ale...
jeszcze tak wtrącając, masażysta, fizjoterapeuta, a na przykład rehabilitant w szpitalu, to jest coś powiązanego?
To jest wszystko powiązane razem, tak, bo rehabilitant, znaczy ogólnie to nazwa rehabilitacja, to jest w ogóle szeroki zupełnie wachlarz, tak, bo rehabilitujemy się, tak, czyli rehabilitować można się w każdej tak naprawdę dziedzinie. A tutaj skupiamy się, no ale kiedyś nas w ogóle nazywano rehabilitant rehabilitacji ruchowej, tak byliśmy, jako rehabilitacja ruchowa. Teraz mamy tytuł jako fizjoterapeuta, ale to się wszystko razem gdzieś tam łączy, no bo zmierzamy w tym jednym kierunku, żeby usprawnić pacjenta. I my na przykład, bo my fizjoterapeuci możemy pracować w szpitalu, technik masażysta też może pracować w szpitalu. Także to wszystko razem łączy się dla dobra pacjenta, żeby jak najbardziej usprawnić, tak?
W jakiej sytuacji pacjent może, a czasami może nawet powinien do was trafić?
W jakiej sytuacji powinien? No jeżeli ma jakieś przewlekłe dolegliwości bólowe, tak? Czy no to jak najbardziej. W ostrych stanach też, bo też możemy doradzić, co może zrobić, tak? Później po wszystkich takich sytuacjach jakby urazowych, po operacjach, w przypadku chorób układu ruchu, tak? Całego, czyli czy tam jak z kręgosłupem problemy, czy ze stawami, z mięśniami, później neurologiczni pacjenci po udarach, no przeróżne, tak? Także tak naprawdę no w wielu sytuacjach. Teraz bardzo często mamy pacjentów po operacjach, dużo pacjentów ma do protezy, to też trafiają do nas no bardzo szybko już na taką rehabilitację. Mhm. Po złamaniach, także bardzo szeroki. Dzieci z wadami kręgosłupa, także no olbrzymi zakres, nie, pacjentów.
Myśli pan, panie Adamie, że dzisiaj ta świadomość możliwości uzyskania pomocy u was jest większa niż kiedyś, czy raczej ciężko o klientów?
No, oczywiście, że jest dzisiaj możliwość większa i dużo osób ma większą świadomość tego, że mogą skorzystać z takiej pomocy, bo wydaje mi się, że kiedyś to było takie troszeczkę rehabilitacja, to było gdzieś taki temat odległy. To się wydawało gdzieś może służby wojskowe, policyjne, sportowcy może, nie dla przeciętnej osoby, a dzisiaj to się naprawdę rozwinęło i...
Ale w tej chwili świadomość ludzi też, że to rzeczywiście pomaga i chęć tego, żeby przyspieszyć powrót do zdrowia, to naprawdę no, doświadczenie. Jedni przekazują drugim, że pomogło, że mają spróbować i rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o tych pacjentów, to jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie stąd też tutaj mój taki pomysł gdzieś tam, że tego męża namówiłam. Mówię, spróbuj, zobaczymy. Jeżeli się w tym nie będziesz czuł, zawsze no, mówię, no, no nie musisz tego wykonywać, prawda? No Adam tak się sprawił, że gdzieś tam został przy tym. I...
Do kogo są większe kolejki?
A to tak różnie. Ja mam swoich takich pacjentów, którzy chcą gdzieś tam do mnie, a często mam telefon, bo ja zazwyczaj zajmuję się tym umawianiem też, całym planowaniem tej rehabilitacji, tego naszego w ogóle funkcjonowania, naszej placówki. No i często jest tak, że chciałbym się umówić, czy tam chciałabym się umówić do męża, nie? Także tutaj też...
Nie ma nutki zazdrości.
Nie, nie, nie. Także i to już później jak na przykład, albo dzwoni taki pan bardzo często i mówi, że chciałbym umówić na rehabilitację, na masaż żonę do męża. Także tutaj już...
To już jest zaufanie.
To już jest zaufanie, że już
po prostu
nawet...
się spogląda jak profesjonalista na pacjenta.
Tak, bo pacjenci do nas wracają ci sami, tak? Dużo jest takich, którzy gdzieś tam no, mówią, że na tyle pomogło, że w tej chwili nie odczuwają żadnych dolegliwości, ale wiadomo, że jest to też taki proces, który no, często trzeba powtarzać, żeby to utrzymywało się, tak?
A gdybyście mogli naszym radiosłuchaczom, zwłaszcza temu młodszemu pokoleniu zdradzić, jak wygląda przygotowanie do takiego zawodu, gdzie się trzeba zgłosić, jeżeli ktoś by chciał właśnie taki zawód podjąć i ile trwa edukacja w tym kierunku?
Jeżeli chodzi o fizjoterapię, to ja jeszcze studiowałam studia licencjackie w Kaliszu 3,5 roku, to wtedy jeszcze był PWSZ, a później 2 lata studia magisterskie w Poznaniu na AWF-ie. W tej chwili wygląda to trochę inaczej, bo są studia jednolite, czyli od razu nie ma już tego etapu, że licencjat, tylko od razu uzyskuje taka osoba tytuł magistra fizjoterapii. Trwa to 5 lat, tak? Także tutaj to się troszeczkę zmieniło.
A w przypadku pana, pani Adamie?
A u mnie to jest szkoła policjalna. I to jest w policjalnej szkole właśnie technik masażysta, różne, bo technik opiekun medyczny też na przykład, różne są też takie zawody, które trwają okres 2 lat.
Takie studium.
Tak, jest studium 2-letnie, tak.
Czy moglibyście polecić naszym słuchaczom podjęcie się takiej drogi, czy raczej ona wiąże się z trudnościami jakimiś?
No są trudności na pewno, jak w każdych gdzieś tam zawodach, ale jak najbardziej z czystym sercem mogłabym polecić. Jest to zawód, jedyny, który ja wykonywałam. Nigdy w żadnej innej pracy nie pracowałam. Wszystkie praktyki zawodowe. Potem zawsze mówię, że z pomocą Bożą tak mi się to jakoś wszystko układało, że od samego początku pracę miałam w zawodzie. Na początku, jak ja zaczynam, bo to już będzie z 17 lat do tyłu, no to było tak, że dostać się do pracy tutaj w zawodzie, to nie było wcale też tak łatwo. I bardzo się cieszyłam, bo rzeczywiście miałam od samego początku pracę w swoim zawodzie. Jest dla mnie satysfakcjonująca, uśmiech pacjenta, docenienie, także jak najbardziej mogę polecić. Jeżeli ktoś się zastanawia, i to jak najbardziej warto.
Także dziękujemy tutaj wam za udział w tej dzisiejszej audycji, za wasze świadectwo, za wasz trud włożony w wychowanie waszych synów, ten przekaz wiary i takie angażowanie się w życie waszej parafii, waszej wspólnoty ministranckiej z Krotoszyna. Natomiast ja też dołączam się do tych wszystkich miłych słów, ale też zachęcam, abyśmy, kiedy odczuwamy jakieś potrzeby, nie bali się korzystać właśnie z pomocy takich ludzi jak pani Agnieszka czy pan Adam. O ile to możliwe, dzięki Bożej łasce i wysiłkowi specjalisty ulżyli sobie w tych różnych naszych niedomaganiach, cierpieniach, tak aby życie stawało się bardziej komfortowe. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.